Wyżej. Do duchowej drogi ze świętym Stanisławem Kostką zapraszają Karolina Gaweł i ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Drodzy Państwo, witamy w nowym cyklu audycji. Audycji dotyczących świętego Stanisława Kostki. To wszystko w związku z 300. rocznicą kanonizacji świętego Stanisława Kostki przez papieża Benedykta XIII. To wydarzenie przypada na 31 dzień grudnia 2026 roku, więc przez ten najbliższy rok, przez ten czas możemy trochę lepiej poznać tę wyjątkową sylwetkę tego młodego człowieka i jakoś tak się z nim może nawet i zaprzyjaźnić. Chcemy przybliżyć Państwu tego młodego człowieka, a pomoże mi w tym w trakcie wszystkich tych audycji ksiądz dr Zbigniew Kucharski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie panią redaktor, radiosłuchaczy.
Trudno przedstawiać księdza jako gościa tej audycji, dlatego że właściwie można powiedzieć, że tutaj współprowadzimy ten cykl audycji. Mam nadzieję, że ksiądz też się czuje jak u siebie na antenie naszego radia. No i myślę, że przechodząc już tak do konkretów, dzisiaj pochylimy się nad tematem, który można określić w ten sposób. Chłopiec z Rostkowa, kim naprawdę był Stanisław Kostka? No i właśnie, jak wyglądała taka codzienność młodego szlachcica w XVI wieku?
Pani redaktor otworzyła takie szerokie spektrum, jeżeli chodzi o temat i takie postawienie zagadnienia, że tu rzeczywiście to w ogóle całe książki na takie tematy można pisać i to grube. Natomiast rzeczywiście temat jest niebywale ciekawy, bo kiedy mówimy o tym, kim był Stanisław Kostka, to tak jak też rozmawialiśmy w momencie przygotowywania tego cyklu koncepcyjnie, to rozmawialiśmy o tym, żeby pokazać radiosłuchaczom na wstępie Stanisława Kostkę jako człowieka konkretnej epoki, konkretnych czasów, bo to też są ciekawe refleksje, dlatego że rozumiejąc dobrze okoliczności życia, to po prostu lepiej wtedy też odczytujemy i rozumiemy to, co się działo. Proszę pozwolić, że może nietypowo tutaj się odwołam do pewnego wydarzenia. Kiedyś byłem wielkim takim entuzjastą literatury klasycznej, literatury pięknej, dużo czytałem. Fascynowałem się Fiodorem Dostojewskim. I Fiodor Dostojewski, kiedy na przykład napisał swoją najbardziej znaną powieść Zbrodnia i kara, to on zanim ją napisał, bo to nie jest tak, że on siadał do biurka i pisał. Mianowicie on wcześniej poszukiwał już takiego prototypu do swojej powieści i odwiedzał najcięższe więzienia w Rosji, ponieważ chciał trafić, odnaleźć, poznać prawdziwych zbrodniarzy, kryminalistów. On potrzebował taki wzorzec i on przeprowadzał bardzo głębokie studium i psychologiczne, ale i socjologiczne, studium uwarunkowań, w jakich żyli ci zbrodniarze wcześniej. I ja zrozumiałem, że jeżeli chcemy odczytywać świętych, przez których Bóg do nas mówi, święci są takim listem Boga do nas, pisanym przez Boga i przez tychże świętych do nas. To jest list, który mamy odczytać i przeczytać. Ale żeby zrozumieć, jak to wszystko biegło i jakie to ma znaczenie w życiu tych świętych, różne znaki, wydarzenia, to po prostu i tutaj ja zrozumiałem, że my musimy do świętej podchodzić jak najbardziej wnikliwie, wtedy będziemy jak największe bogactwo czerpać z tego. I bardzo gratuluję też pani redaktor takiego umiejętnego, szerokiego podejścia do tematu, czyli nie tylko skaczemy po datach, gdzieś ktoś się urodził, ktoś umarł, coś wybudował, coś postawił, gdzieś pojechał, tylko głębi szukamy. I zaraz ta audycja pokaże nam, że warto takie przeglądy robić. Ja bym proponował, żebyśmy spojrzeli na początku na pewien kontekst, zanim powiemy szczegółowo bardziej, historyczny, jeżeli pani redaktor pozwoli.
Ależ oczywiście.
Popatrzmy na Polskę, Rzeczpospolitą. Kiedy to Stanisław Kostka przychodzi na świat w 1550 roku, datuje się, że to był 28 października. Dzisiaj to wiemy, obchodzimy przecież. To jest wspomnienie świętego Judy Tadeusza. A święty Juda Tadeusz jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. I właśnie w momencie tego 28 października przychodzi Stanisław Kostka. To jest moment, kiedy Polska z jednej strony, jako Rzeczpospolita, jest w okresie tak zwanego Złotego Wieku. Czyli rodzina Stanisława Kostki i on sam przychodzi na świat, kiedy Polska, Rzeczpospolita, jest w pełnym niesamowitym rozkwicie. Wtedy Polska miała około 1 000 000 km². Miała około 11,5 miliona mieszkańców. Nasz kraj należał wtedy do jednych z największych w Europie. Obok Rosji Imperium Osmańskiego. To jest niesamowite. I Polska, będąc tak wielkim państwem, była państwem ogromnie wielokulturowym, wielonarodowym. Dlatego mądrość też władców Polski, ale także i w ogóle całego społeczeństwa polskiego była taka, że mimo, że byliśmy wielonarodowi, to w Polsce nie było wojen religijnych. We Francji na przykład były. Niektóre kraje chcą nas uczyć demokracji, a to my jako Polacy byliśmy liderami demokracji i tolerancji. Tutaj jest ta kwestia, że Polska była w rozkwicie pod każdym względem, będąc potęgą jednocześnie. Pamiętajmy, że Stasiu Kostka przychodzi 140 lat po wielkiej bitwie pod Grunwaldem. 140 lat upłynęło, ale skutki tej bitwy, one cały czas trwały. Po prostu to zwycięstwo, ono się przyczyniało do tego, że Polska stawała się państwem szanowanym i silnym. I teraz, za czasów, kiedy przychodzi Stasiu Kostka, mamy sytuację taką, że następuje niesamowity rozkwit państwa polskiego. Rozkwit gospodarczy. Na przykład jest tak, że Polska słynęła z rozwijającego się dynamicznie rolnictwa. W wieku XV, 1450 i później, około 16% ziemi było ziemią uprawną, rolniczą, to już za czasów Stasia Kostki mniej więcej 30% ziemi było uprawą rolniczą. Proszę zwrócić uwagę, 30% w 1 000 000 km². To jest tyle, jakby dzisiejsza Polska cała była jednym wielkim polem rolniczym. A więc Polska słynęła z tego, że prowadziła bardzo dynamiczny też eksport żywności. Polska była upatrywana jako zaplecze żywnościowe dla Europy. I dlatego Polska była silnym, ważnym partnerem w polityce międzynarodowej europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że również to jest ten moment, kiedy ten eksport się rozwija, Polska dostarcza wiele towarów, to powoduje, że kupiectwo, handel się rozwija. Jak się rozwija handel, kupiectwo, to znaczy społeczeństwo wzrasta w zamożności. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to było bardzo ważne z punktu widzenia rodziny Stanisława Kostki, jego przodków, ale i później dalszych losów rodziny. Ponieważ oni też w tym uczestniczyli, bo to była rodzina szlachecka. Oni też mieli duży majątek i oni w tym wszystkim uczestniczyli. Teraz ważne jest też to, że tam, gdzie się rozwijał handel, tam, gdzie się rozwija gospodarka, gdzie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, to zawsze reperkusją pozytywną, efektem jest rozwój także w przestrzeni kultury, sztuki, edukacji. To sprawiło, że jakiś procent polskiego społeczeństwa, oczywiście tego w warstwach wyższych społecznych, czyli arystokracja, szlachta, mieszczaństwo, później chłopi. Chłopi też byli upatrywani jako nie tylko warstwa chłopska, tylko sama warstwa chłopska już się w jakiś sposób specyfikowała na odpowiednie grupy, bo byli chłopi o większej gospodarce, o większych hektarach, inni o mniejszych, jeszcze inni o jeszcze mniejszych, jeszcze niektórzy po prostu byli totalnie pańszczyźniani. To powoduje, że aura kraju, ona także wpływała na życie tych warstw społecznych. To był okres, kiedy modne się zaczęło robić, że trzeba się uczyć języków. W Polsce coraz większe grono, coraz więcej ludzi uczyło się języków i wytworzyła się moda wysyłania młodzieży polskiej na edukację do szkół za granicę. Kształcili się za granicą. Już nie tutaj w kraju, już nie tutaj siłami własnymi. Również to spotykamy później u Stanisława Kostki. Właśnie ta cała sytuacja, ona wpływała na to, że ojciec Kostki podejmował decyzję, że chce synów kształcić. A więc w wyniku tego wszystkiego już wcześniej, aby to kształcenie się odbywało, zatrudniono w domu prywatnym nauczyciela, który właśnie uczył Stasia Kostkę. Był jego prywatnym nauczycielem, ale to będzie w następnych materiałach, będziemy o tym rozmawiać. Tylko chciałem pokazać, że konkretna sytuacja polityczna, gospodarcza, kulturowa ma niesamowity wpływ na to, co się po prostu dzieje. I teraz nie dziwmy się, że po prostu Stasiu Kostka i jego brat Jan, starszy od niego, i ich nauczyciel Binkowski, że oni wylądowali w Wiedniu na uczeniu się. Co jest ciekawe? Ciekawe jest też to, że społeczeństwo polskie Rzeczpospolitej zasadniczo było społeczeństwem katolickim, wiernym Kościołowi katolickiemu. Królowie byli wierni Kościołowi, co było szalenie ważne. Czyli przed Stasiem Kostką do 1548 roku rządził król Zygmunt I Stary, ojciec Zygmunta II Augusta był właśnie określany tym starym, a ten młody to był jako Zygmunt II August. I dlaczego mówię o tym drugim, o Zygmuncie II Auguście, o synu Zygmunta I Starego? Ponieważ on objął rządy w 1548 roku po śmierci swojego ojca, ale co jest bardzo ciekawe, on objął rządy jako dobrze przygotowany, jako taki król bardzo dojrzały, dlatego że on już został koronowany na króla jeszcze za życia swojego ojca. Tylko nie sprawował w pełni władzy królewskiej, bo ojciec jeszcze był. I w momencie, kiedy ojciec umarł, to Zygmunt II August w sposób płynny przejął rządy w królestwie. To miało ogromne znaczenie, bo nie było wstrząsów. Nie było jakichś buntów, nie było jakichś napięć. Po prostu wszystko bardzo generalnie dobrze poszło. Ale teraz jest taka rzecz, że Polska się niesamowicie więc rozwijała. To wszystko sprzyjało. Również stabilizacja rządu. To rządzili Jagiellonowie. I ten król, za którego życia Stasiu Kostka przyszedł na świat, to był ostatnim już jednak Jagiellonem. Ale ten cały rozkwit jeszcze za jego rządów tu trwał. Wtedy nawet wprowadzono monetę. To już był moment, kiedy jego ojciec wprowadził monetę. To są skoki epokowe. Wprowadził polskiego talara, odpowiednika talarowi zachodniemu, czyli srebrna moneta. Później było wprowadzenie dukatów. Dukaty to już była złota moneta. To był ewenement. Nawet Polska nie miała kopalni złota, a biła złote monety. To było prestiżowe, to uwiarygadniało państwo polskie. Byliśmy naprawdę silni, byliśmy potęgą. To był autentyczny złoty wiek. I jako państwo, jako królestwo, my jako Polacy nie mieliśmy żadnych kompleksów w Europie. Byliśmy liderami. Może nie będę się skupiał już więcej na tej gospodarce, na tych wszystkich kwestiach politycznych. Natomiast za życia Stanisława Kostki już wcześniej wybuchła na Zachodzie reformacja. Czyli Luther, Wittenberga, słynne tezy luterańskie, które on przybił na drzwiach. No i reformacja poszła bardzo mocno, jak wiemy, bardzo silnie. My dzisiaj patrzymy na różne sytuacje związane z wiarą, z osobami praktykującymi wiarę, z Kościołem. Patrzymy jak na taki czas, kiedy dużo ludzi odchodzi, przestaje praktyki religijne stosować, po prostu odchodzą. Nie zdajemy sobie sprawy, że to, co się dzieje obecnie, to już Kościół doświadczał takich trudnych momentów w historii. I z nich jakoś wychodził te za łaską Bożą. Natomiast protestantyzm, reformacja wiązał się z tym, że całe miejscowości, całe parafie odchodziły od kościoła katolickiego. To było też pokłosie tych właśnie przemian, tych zmian. I przecież kościół anglikański, to całe państwo odeszło od kościoła katolickiego. Całe królestwo angielskie, gdzie król Anglii po prostu Kościół anglikański ustanowił, a sam się zrobił głową kościoła. To całe państwo odeszło. Ja to tak mówię językiem, proszę wybaczyć, takim trochę prostym. To był taki niesamowity łomot. Dzisiaj nie mamy sytuacji takiej, że w jakiś sposób odchodzą całe parafie do innego wyznania. Odchodzą całe miasta do innego wyznania. Do innego wyznania zaznaczam. Tak się nie dzieje. Więc te nasze obecne czasy są też trudne, ale Kościół miał wiele trudniejszych też czasów. To nie jest też tak dzisiaj. No właśnie, to tak wygląda, tak było. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie również reformacja wkroczyła w środowiska osób reprezentujących wyższe sfery. Ponieważ te osoby reprezentujące wyższe sfery były światłe, były otwarte na kontakty ze światem, miały też konkretne znajomości konkretnych ludzi z innych krajów. I dlatego też pojawiła się grupa ważnych osób w państwie polskim, Rzeczpospolitej, która otworzyła się na reformację, wręcz nawet przechodząc na stronę reformacji. I na przykład rodzina Kostków, oni byli bardzo tradycyjni po katolicku i musieli też się z tym zetrzeć. I teraz jest kwestia taka, że arystokracja, szlachta polska utrzymywała bardzo bliskie kontakty z hierarchią kościelną. To było normalne, że szlachcic, szlachta i to ta szlachta sytuowana wyżej, bo jeszcze była tak zwana warstwa uboższej szlachty, to że po prostu oni w swoich domach gościli hierarchię kościelną. Biskupów, kardynałów. I to wszystko miało wpływ na styl życia, na kulturę. Jeżeli więc popatrzymy na strukturę Rzeczpospolitej, to w ramach struktury funkcjonowania były kasztelanie, czyli kasztelan był. I ta struktura kasztelana była ogromnie rozbudowana też. To byli ludzie bardzo ważni w królestwie. I właśnie ojciec Stanisława Kostki był takim kasztelanem. To więc za Kruczyńskim to wszystko rzutowało na całą sytuację. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że reformacja to było takie trochę trzęsienie ziemi społeczne. Ono było takie bardzo trudne, było dużym wyzwaniem, dlatego że uderzało w podstawy, reformacja uderzała w podstawy dogmatyczne wiary. Podstawy dogmatyczne, które były ważne w Kościele katolickim. I teraz na przykład Jan Łaski, jeden z najbardziej znanych Polaków, i to w Europie, który przeszedł na protestantyzm, to proszę sobie wyobrazić, że to wcześniej był ksiądz katolicki. On był proboszczem gnieźnieńskim, przecież to się wiąże z chrztem Polski, tak? Był proboszczem łęczyckim, był kustoszem w Płocku, archidiakonem warszawskim, kanonikiem krakowskim. I uwaga, on był też jednocześnie sekretarzem króla Zygmunta I Starego od 1521 roku. Czyli mamy, że reformacja nawet wkroczyła w najbliższe otoczenia samego króla, który był katolikiem, ale tolerancyjnym, czyli nie prowadził napięć, nie chciał wojen. I teraz jest taka rzecz, że ta kultura tolerancji, ona po prostu w Polsce była znana i w takim duchu było wychowywane też społeczeństwo polskie na różnych poziomach. Oczywiście protestantyzm, czym niższa warstwa społecznie, reformacja, tym mniej skuteczna była, bo chłopi nie bardzo chętnie przywiązani do tradycji byli w gotowości przechodzić na jakieś reformacji, na protestantyzm. Ale też to się wiąże z tym, że właśnie ta kultura tej otwartości, ona wiązała się z tym, że proszę sobie wyobrazić, że, i tu jest też ciekawy wątek, kardynał Hozjusz, który nawet mówiło się o tym, że był kandydatem na papieża. Kardynał Hozjusz był kiedyś proboszczem w parafii w Radłowie, czyli w tej parafii, w której później była błogosławiona Karolina. I kardynał Hozjusz, on miał bliskie kontakty z rodziną Kostków i w związku z tym kardynał Hozjusz przyczynił się swoimi kontaktami i namowami, że pomógł, żeby Stanisław Kostka uczył się w Wiedniu u jezuitów. Tu jest pokazanie tej międzynarodowości. Stanisław Kostka jest przykładem procesów, jakie zachodziły w tamtym czasie w społeczeństwie polskim. I dlaczego trafił do Wiednia, do jezuitów? Dlatego, że wytworzyła się taka opinia, takie przekonanie, że szkoły katolickie, a szczególnie prowadzone przez jezuitów, są szkołami na wyjątkowo wysokim poziomie. I to jest ciekawe też, że tak po prostu to było odbierane. I teraz jest tak, co jest ciekawe, Polacy, Polska, korona polska, król polski był tolerancyjny, nie było wojen religijnych, byśmy mieli koegzystencję z osobami innej wiary i nie tworzyliśmy im problemów. Natomiast z drugiej strony reformacja była nietolerancyjna i dlatego Stanisław Kostka przeżywał dramatyczną sytuację, że kiedy chorował, umierał, chciał przyjąć komunię świętą, pewnie te wątki się gdzieś tam powtórzą, ale na razie na tle pokazujemy, przeżył sytuację trudną, bo był umierający w Wiedniu, chciał przyjąć komunię świętą, a protestant, właściciel domu, w którym on mieszkał, nie zgodził się na to, żeby przyszedł ksiądz z komunią świętą do domu i udzielił Stanisławowi Kostce. Czyli to pokazuje, że Stanisław Kostka był w tym napięciu, że my tu tolerancja, my jesteśmy otwarci, a tutaj tej otwartości nie ma. Po prostu silny opór z drugiej strony. I to były takie właśnie czasy, gdzie te napięcia społeczne były bardzo też trudne, ponieważ my Polacy, Polska, korona polska, Rzeczpospolita, odznaczaliśmy się taką pewną właśnie przyjaźnią. To był kraj, królestwo bez stosów, bez wyroków na zasadzie, że ktoś ma inną wiarę. To warto też po prostu też widzieć i wiedzieć, bo to powodowało, że Stanisław Kostka w tej całej aurze, on później pokazał to swoim życiem, że on uciekł, że on udał się do Rzymu. On nie miał problemu być otwartym na międzynarodowość. On świetnie mówił po niemiecku, mówił po łacinie, no to pokazuje, że ta edukacja, że te dwory polskie, ta szlachta, no to to jest konkretny przykład, nie? W dobrym tonie było to, że w bogatych rodzinach, a do takiej rodziny należał Stanisław Kostka, w bogatych rodzinach była właśnie też ta tendencja, że zatrudniano ludzi, ale uwaga, nie z próżności tylko czystej. Czyli jeżeli Stanisław Kostka miał swojego służącego, to nie chodziło o to, że to jest próżność, tylko że wtedy taki młody szlachcic, on oczywiście był wychowywany w duchu rozumienia podstawowych obowiązków domowych i wszystko inne po kolei, ale jednocześnie był tak prowadzony, żeby cały swój czas poświęcał na rozwój, edukację, poznawanie zagadnień, żeby nie musiał poświęcać czasu na rzeczy, które są pracochłonne, ale nie są edukacyjne. I dlatego w zakonach, i Stanisław Kostka też to przeżył, mimo że był z wysokiej półki pochodzenia, jeśli chodzi o rodowód, to jak trafił już do jezuitów i został do zakonu przyjęty na tę początkową fazę, to on dostawał jak najbardziej proste zajęcia w tym zakonie, tak? Bo oni w ten sposób patrzyli, testowali jego duchowość, jego pobożność i czy on nie jest próżny i się nie zepsuł tym, z jakiego rodu pochodzi. Teraz rody w tamtym czasie. Dzisiaj to tak nie jest. Możemy mieć kłopot ze zrozumieniem tego. Ale wtedy na przykład Stasia Kostki jezuici nie przyjmowali do zakonu tak łatwo, bo była potrzebna zgoda rodziców. A rodzice u Stanisława Kostki to była potęga. Więc jezuici bali się ojca Stanisława Kostki, że jak przyjmą do zakonu młodego bez zgody ojca, to będzie awantura międzynarodowa. Takie to były czasy.
Myślę, że tutaj już wkraczamy poniekąd w ten kolejny wątek, jak wyglądała rodzina świętego Stanisława Kostki i jak właśnie to rodzinne usytuowanie wpłynęło na jego życie. Poznaliśmy ramy czasowe, całą tę, nie chcę powiedzieć, że otoczkę, bo to jest bardzo duże uproszczenie, te ramy, które trochę nam pozwoliły chyba umiejscowić w tej przestrzeni całą sylwetkę Stanisława Kostki, z jakiego rodu się wywodził, jak też częściowo te jego losy się toczyły. Tak jak wspominałam na początku, ta audycja pierwsza trochę miała nam pozwolić sobie takie informacje podstawowe usystematyzować i takie rozgałęzienia będą od tego dzisiejszego tematu odchodziły i będziemy brnęli do tego, by jak najbardziej szczegółowo przedstawić tę postać, tę wyjątkową postać. Ja lubię o nim mówić, że to Stasiu Kostka i pewnie często tak też będzie się działo. I myślę, że tak na zakończenie wspomnę tylko o tym, że wiemy też, albo nie wiemy, trudno powiedzieć, bo to wszystko zależy na ile w naszym życiu było nam dane, by zapoznać się z tym życiorysem Stanisława Kostki. Święty Jan Paweł II mówił o nim, że jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. I też chcemy o tym mówić i przez najbliższy rok będziemy mieli ku temu, myślę, że doskonałą okazję i taką możliwość. I właśnie, to życie Stanisława Kostki nie było długie i można by było powiedzieć, że przecież w Polsce tak dobrze się żyło, o tym mogliśmy usłyszeć, a jednak nasz główny bohater, bo myślę, że tak też możemy go określić w kontekście tego cyklu audycji, był nazywany uciekinierem. Z jakiegoś powodu tak też się stało i myślę, że będziemy starali się na przestrzeni tych najbliższych miesięcy wyjaśnić i jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właśnie był swego rodzaju uciekinierem, ale nie wiem, czy księże jeszcze coś tutaj ksiądz chciałby dodać przy okazji tej styczniowej odsłony audycji?
Pani redaktor, proszę mnie nie prowokować, dlatego że to są tak fantastyczne tematy, że trudno się zatrzymać.
I tak, zrozumiałe. Tak, dlatego mamy cały rok.
Ja powiem tylko teraz taką prostą rzecz, może zwyczajną dla radiosłuchaczy też. Myślę ważną. Ważną rzeczą jest to, żebyśmy odkrywali też polskich świętych, ponieważ Bóg konkretnie przez tych Polaków świętych, też mam na myśli tutaj tych świętych młodych, ale którzy nie tylko mówią do młodych, ale także do dorosłych, to jest ważne. Mam na myśli to, że mamy dwie takie wybitne postacie, właśnie Stanisław Kostka Święty i błogosławiona Karolina, jako dwie wybitne postacie, które bardzo dobrze przemawiają do młodzieży, nie są świętymi przestarzałymi w żaden sposób, tylko jest pytanie, czy znamy ich historię życia i czy umiemy ją przeczytać. Ja dlatego bardzo zachęcam was, jeżeli macie tylko taką możliwość, ochotę, żeby posłuchać cały ten cykl tych audycji, to będziemy po prostu na miarę możliwości te postacie traktować jako wyzwanie, by w każdym szczególe ich życia odkrywać to i starać się zobaczyć i usłyszeć, co Bóg do nas mówi przez nich. Zapraszam serdecznie.
Dokładnie tak, do tego zaproszenia i do tej zachęty się dołączam. I nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za to, że byli Państwo razem z nami i zapraszamy do tego, by wysłuchać kolejnego odcinka tejże propozycji już w następnym miesiącu. Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Do wyższych rzeczy został stworzony święty Stanisław Kostka i każdy człowiek.